Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzian, witam serdecznie. Propozycje dla przedsiębiorców, rodziców, uczniów i seniorów. Do tego pomysłu głosowania w imieniu dzieci i zaostrzenia kodeksu karnego Zjednoczona Prawica przedstawiła szereg propozycji programowych. Czy mogą one pomóc w uzyskaniu dobrego wyniku w wyborach samorządowych? Między innymi o tym w dzisiejszej audycji. Porozmawiamy także między innymi o samorządowych planach dotyczących in vitro w naszym regionie, o przedwyborczych przymiarkach opozycji. Witam gości, profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Witam
serdecznie. 300-złotowa wyprawka dla uczniów, obniżenie podatku CIT dla małych firm, naliczany proporcjonalnie ZUS dla firm o małych przychodach, pieniądze na drogi lokalne, likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i seniorów, premie za szybkie urodzenie kolejnego dziecka, darmowe leki dla kobiet w ciąży, gwarancja minimalnej emerytury dla kobiet, które urodziły co najmniej czworo dzieci. To tylko niektóre propozycje Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowane na ostatniej konwencji. Pytanie do profesora Janusza Golinowskiego. Jak pan ocenia te pomysły?
No, ja bym to oceniał w dwóch wymiarach. Po pierwsze, PiS dalej realizuje tak zwany program socjalny, program dotyczący zrównoważonego rozwoju i w tym względzie jest konsekwentny. Ja jeszcze dostrzegam ten drugi wymiar, a mianowicie zbliża się maraton wyborczy. Wchodzimy niedługo w okres wyborów samorządowych, później wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów parlamentarnych, czyli PiS chce jak gdyby na ten czas rezygnować z radykalizmów i wyjść z pewnymi w jakiś sposób atrakcyjnymi z punktu widzenia elektoratu wyborczego hasłami, czy też pewnymi postulatami, które w przyszłości mógłby realizować. No jest problem zawsze, czy rzeczywiście to będzie możliwe do realizacji w sensie zobowiązań finansowych. Tam się mówi w granicach 15-20 miliardów, bo to są różne dane. Myślę, że na ten czas trudno jest do końca policzyć, ile by rzeczywiście te postulaty kosztowały. Aczkolwiek jest z punktu widzenia przeciętnego, statystycznego Kowalskiego program bardzo atrakcyjny. I ja myślę, że jest to pewien jak gdyby sposób na to, żeby przyciągnąć uwagę elektoratu i rzeczywiście poprawić sobie notowanie.
Zdania komentatorów są podzielone. Niektórzy chwalą i mówią o skoku do przodu, postawieniu opozycji w narożniku. Inni podkreślają, że to tylko kiełbasa wyborcza, bo na przykład na obniżeniu podatków skorzysta niewiele firm. Profesor Lech Witkowski, to jest atrakcyjny program?
No i właśnie, wie pan, od dawna mam wrażenie, że politycy popełniają z czasem kardynalny błąd, zapominając o tym, że nie to jest ważne, co mówią, co obiecują, tylko co robią i jak to zostanie potem prześwietlone przez ekspertów. No, dawanie 300 zł na wyprawkę to wcale nie musi być nic atrakcyjnego w sytuacji, w której skądinąd znane było rozwiązanie, że wyprawkę dzieci dostają za darmo. Szybko odkryto, że duma z obniżenia pewnego podatku w ogóle nie dotyka najważniejszego podmiotu na rynku pracodawców, to jest małych przedsiębiorstw w Polsce. Zresztą przykład, którego pan nie wymienił z tej listy, mianowicie była pani premier Szydło, zapowiedziała pieniądze dla kobiet, które będą szybko rodziły i oczywiście od razu internet rozgrzał się zastanawianiem się, co znaczy szybko i jak z tego skorzystać, choć ważniejsze jest pytanie o to, skąd się ten pomysł wziął. Analitycy wiedzą, skąd się on wziął, mianowicie od samego początku 500+, pomijając to, że przy tej idei się manipuluje, bo ona nawet ze strony władzy wygląda trochę niepokojąco, analitycy wiedzą, że się szybko okazało, nawet na tym etapie, że to pozostaje jednak jako taki gest socjalny, bo pierwsze wyniki pokazują, że podniesienie współczynnika rodzenia się dzieci wcale nie jest
istotne. Aczkolwiek według GUS-u troszeczkę rośnie.
No ale to słowo troszeczkę jest tutaj kluczowe, bo to oznacza, że bez istotnej zmiany, która mogłaby być włączona. Najkrócej mówiąc, to są niestety takie gesty i działania, które według mnie jednak już przestają być atrakcyjne, zwłaszcza, że próba pokazania, że to jest jakiś prospołeczny gest, została właściwie zanegowana w sposób kluczowy przez to, że ten prawdziwy problem społeczny przyszedł aż do Sejmu, bo wydobywa się to, że obietnice jeszcze z kampanii wyborczej poprzedniej, z 2014 roku, właśnie,
dzieci, tak?
Że nagle się okazuje, że nie wystarczy sobie mówić, że będziemy niwelować przeszkody, prawda, czy teraz, jak mówi pani minister Rafalska, do września przygotuje się strategię, kiedy ludzie wiedzą, że przy manipulowaniu i nadużywaniu także budżetu na różne nagrody, z którymi ten problem próbuje się przykryć, między innymi takimi gestami, jak nie stać na rozwiązywanie realnego problemu społecznego rządu, to przynajmniej to oznacza niewiarygodność narastającą i niepokojącą także środowiska władzy.
Panie profesorze, ale to są propozycje, pytanie do profesora Golinowskiego, które mogą dać drugi oddech, które faktycznie są nowym otwarciem i mogą troszeczkę pozwolić obozowi rządzącemu odciąć się choćby od tematu nagród?
To znaczy, ja bym widział to w szerszej perspektywie, tak jak powiedziałem, w kontekście tegoż maratonu wyborczego. Jeśli traktować to jako następny etap, to może być to tak odebrane przez wyborcę, ponieważ PiS chce utrzymać swój stan posiadania, a dotychczas w wyborach samorządowych większości środowisk raczej tutaj ich udział nie jest tak znaczny, pozostaje opozycja. I dlatego
może dopowiedzmy, jeśli pan pozwoli. Mianowicie ja bym podzielał pański pogląd tylko w zakresie dotyczącym tak zwanego twardego elektoratu. Natomiast skądinąd wiemy, że partie, w tym i nawet rządzące, nie mogą swojego stanu posiadania skupiać tylko na twardym elektoracie, a właśnie w stosunku do tego krytycznego, otwartego, który się zawiódł kiedyś na PO i stąd był wyższy procent głosowania, to do takiego elektoratu te kamuflowane często ze sprzężeniem zwrotnym różne mechanizmy nie powinny być cenione.
No właśnie, panie profesorze, bo wybory wygrywa się niezdecydowanymi. Te propozycje
mogą ale trafić, pamiętajmy, że w stosunku do uzyskanych wyników w poprzednich wyborach, myślę o środowisku PiS-u, w ogóle środowisku prawicy, to one zostały poprawione w trakcie rządzenia niewątpliwie bardzo, nieistotne, czy spojrzymy na to kontrowersyjne, czy nie, tych reform udało się utrzymać, bądź troszeczkę powiększyć. Ich rzeczywisty udział mieści się w granicach tam powiedzmy 25-30%. Póki co różnie to rozkłada się w sondażach, różnych sondażowni. Natomiast PiS jeszcze tę, jak gdyby, pozycję utrzymuje, bądź troszeczkę ją podnosi do góry. Dlatego ja bym tutaj raczej widział to w kontekście pewnej takiej konsekwentnej strategii w odniesieniu do właśnie szczególnie najbliższych wyborów samorządowych. Dlaczego? Bo to będzie taki papierek lakmusowy pod tytułem społeczeństwo powie sprawdzam, co rzeczywiście dotychczas zrobiliście i czy potraficie utrzymać ten stan posiadania z góry, to znaczy z poziomu wyborów parlamentarnych w kierunku wyborów lokalnych, bo niewątpliwie wybory lokalne będą strasznie spolityzowane.
Ale dopowiedzmy może jeszcze jedno z szacunku także dla wyborców, mianowicie zbliżające się, jak słusznie profesor mówi, wybory w różnych zakresach nie są rozstrzygane ze względu na charakter obietnic czy ofert socjalnych, tylko to jest cały mechanizm sprzężony z różnymi układami. No na przykład ostatnia przegrana Polski w sprawie wycinki w Puszczy to jest jeden z kamyków w tej ogólniejszej perspektywie tego, jak sobie w ogóle władza radzi z jakością swojego funkcjonowania, z postrzeganiem na świecie, z pozycją Polski. Otóż tutaj jest szereg mechanizmów, które po prostu krytyczny i obiektywny wyborca będzie musiał przypisywać na minus.
Aczkolwiek statystyczny Kowalski, jemu jest bliższa sytuacja, co dostanie w zamian, aniżeli to, czy dla niego enigmatyczny spór z Unią Europejską dotyczący wycinki lasów ma taki, a nie taki werdykt.
No właśnie, i te obietnice tak nawet mają wpływ na decyzje samorządowe, bo jak rozumiem, ta konwencja rozpoczynała ten maraton wyborczy, ale w pierwszej kolejności są wybory samorządowe. No i czy nie zabrakło tematów stricte samorządowych, wizji samorządu, obiecano sporo i to zadziała?
Ale właśnie już, panie redaktorze, powiedziałem wcześniej, przy obecnym poziomie sporu politycznego wybory samorządowe będą wyborami spolityzowanymi. Każdy problem, nawet dziura w drodze, będzie przedmiotem, może być przedmiotem sporu politycznego. Ja się z tego śmieję, ale tak to wygląda w sytuacjach właśnie kryzysowych, a Polska rzeczywiście przechodzi przez dość ciężki kryzys, czy nam się to podoba, czy nie, ponieważ strony są na tyle zantagonizowane, że nie sposób znaleźć tutaj jak gdyby przestrzeni dla dyskursu merytorycznego. W związku z tym te klasycznie samorządowe, czyli tak zwane merytoryczne problemy, które dotyczą społeczności lokalnych, one schodzą w tło, one nabierają takiej oprawy, nazwijmy to politycznej, czy wręcz ideologicznej, jeśli na to patrzymy w kontekście właśnie tego twardego sporu politycznego, i one są przemycane właśnie do odbiorcy w takiej formie.
Tylko widać było z charakteru ofert na tej konwencji, że elity PiSu nie mają właściwie pomysłu na to, jak uwzględnić specyfikę wyborów samorządowych, które właśnie muszą dotykać lokalnych
problemów. Może mają, ale problemu, uznano, bo że sprytnie będzie
rozstrzygają na razie. Tutaj troszczą się o wizerunek ogólnokrajowy, który jednak bardzo mocno tąpnął, jeśli chodzi o obnażenie tego dojenia w istocie państwa, nie tylko w sprawach nagród, ale to są te uruchamiane mechanizmy kanałem, czy to tej fundacji rzekomo promującej wizerunek Polski, czy ostatnio kłopoty ma mój ulubiony minister, bo z mojego pionu i resortu pan dr Gowin, który też się musi tłumaczyć z różnych grantów, wcale nie dawanych partii, tylko dawanych niemerytorycznie właśnie. No.
Jeśli już wywołał pan Jarosława Gowina, to w czasie konwencji zaproponował on wprowadzenie głosowania rodzinnego. Rodzice w czasie wyborów dysponowaliby także głosem swoich niepełnoletnich dzieci. Precyzowano to później, że być może jedno dziecko to pół głosu. Profesor Janusz Golinowski, jak pan ocenia ten pomysł?
Jest to, powiem szczerze, pomysł wzięty z piekła rodem.
Ponieważ...
Ale zwolennicy pomysłu podkreślają, że był on dyskutowany w Niemczech, Japonii, w Kanadzie, na Węgrzech, że także w Polsce przed laty próbował o nim dyskutować polityk Unii Wolności Andrzej Wielowiejski.
No ale zgoda, tyle tylko, że no, jeśli rzeczywiście uznajemy dorosłość i dajemy dowód w wieku 18 lat, to dlaczego stwarzać jakieś furtki dla sytuacji, w której to dzieci będą głosować wcześniej? Poza tym, czy my wiemy, jakie dzieci mają poglądy? Czy rzeczywiście mama z tatą się nie różnią? A mogą się różnić, takie są sytuacje, a myślę, że ich jest dużo w polskich rodzinach. W związku z tym, jak do tego wszystkiego podejść z dzieckiem, które do końca nie musi wiedzieć, na co głosować, czy na kogo głosować, i rodzic w jego imieniu właśnie podejmuje te decyzje. To znaczy, szuka się pewnych furtek, które dla mnie są zupełnie niezrozumiałe, czy one mają poprawić...
Jaki byłby efekt takiego głosowania, hipotetycznie, gdyby ono wprowadziło?
Hipotetycznie myślę, że to by w istotny sposób mogło być obszarem manipulacji, ponieważ rodzic dostający pół, dwa głosy, to już nie ma znaczenia. Występując w imieniu dziecka, może rzeczywiście dowolnie głosować, jak gdyby nawet nie pytając to dziecko o głos. Dlatego to jest straszny bałagan. Ja myślę, że po pierwsze to jest niekonstytucyjne, po drugie daje to, myślę, taki jak gdyby powód dla opozycji, żeby rzeczywiście potraktować ten pomysł śmiertelnie, ja bym powiedział śmiesznie.
Jarosław Gowin napisał na Twitterze: Niemcy dwukrotnie byli o krok od wprowadzenia głosowania rodzinnego. Jeśli tego nie zrobimy, o decyzjach polityków przesądzać będą emeryci. Z każdym rokiem ta perspektywa coraz bardziej mi się podoba, ale nie wiem, czy dobrze służy demokracji. Panie profesorze, profesor Lech Witkowski, głosowanie rodzinne to dobry pomysł?
Nie, no. Kabaret w polityce często pojawia się. Argument, że dyskutowali o tym kiedyś Niemcy i tam jeszcze ktoś i na tym się skończyło, to jest raczej argument przeciw temu, żeby nie wracać do odgrzewania raczej już wystarczająco szyderczo skomentowanego w internecie pomysłu.
Ale zwolennicy tego pomysłu państwo mówią, że być może te dyskusje w rodzinach, jakie by się toczyły, wpłynęłyby na to, że dzieci byłyby coraz bardziej świadome.
Tak jest, tak jest. Zauważmy na dodatek, zresztą tutaj używali panowie zwrotu, że rodzic będzie głosował. Otóż przypominam, że jest dwójka rodziców i są rodziny, w których rodzice nie mają uzgodnionego poglądu. Więc raczej ja bym proponował, żebyśmy, oczywiście przerwa kabaretowa na takie trochę przegrzane pomysły, a pan doktor Gowin już dostarczał pożywki kabaretowej tymi swoimi wypowiedziami. Ostatnio wiem, co się z nim dzieje.
Ale raczej... jak rozumiem, no to była propozycja rzucona serio. Bo na konwencji...
No, na serio też zupełnie bijąc się w pierś mówił, że daje słowo honoru, że trudno mu było wiązać koniec końcem, kiedy był ministrem. Więc ja bym prosił, żebyśmy spuścili zasłonę milczenia nad tym żenującym kolejnym przykładem wpadki
Wprowadzenie pomysłu wymagałoby zmiany konstytucji. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedziała, że to jest jakiś głos w dyskusji, który pokazuje, że rodzina robi się coraz mocniejsza. Według Elżbiety Rafalskiej takie rozwiązanie zachęcałoby każdy rząd do prowadzenia bardzo dobrej polityki rodzinnej. Panie profesorze, byłyby jakieś plusy takiego rozwiązania?
Ale ja tutaj plusów nie dostrzegam. Ja nie widzę, że za pomocą politycyzowania środowiska rodziny rodzina stanie się mocniejsza. Tutaj chyba chodzi o inne działania, a myślę także, że wkłada się tutaj kij w mrowisko, aby rzeczywiście jączyć w samej rodzinie, ponieważ tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że mama i tata, czy oboje partnerów mają takie same poglądy. W związku z tym może być to obiekt takiego sporu, który zostanie przeniesiony na dzieci. No. Czyli de facto będziemy działali przeciwko rodzinie, a nie na rzecz rodziny.
Panie dyrektorze, apeluję, rozmawiajmy dalej o poważnych sprawach, bo
Zbigniew Ziobro,
trzeba z tym skończyć.
Zbigniew Ziobro na sobotniej konwencji zaproponował z kolei zaostrzenie kodeksu karnego. Wyższe mają być m.in. kary za gwałty, rozboje, zabójstwa. Ma pojawić się także nowa kara 15 dni więzienia dla drobnych przestępców. Krótki pobyt w więzieniu ma być na taką terapią szokową i działać prewencyjnie na przyszłość. Ograniczone ma być także skazywanie przestępców na wyroki w zawieszeniu. Profesor Lech Witkowski, to może podobać się wyborcom, to działa. Występowanie w roli szeryfa.
No wiem, takie pozorowane gesty i wymachiwanie żebelką podkręcania rygorów
karnych,
to jest dosyć popularny chwyt, ale nie zapominajmy, że to jest kolejny przykład pokazujący, że politykom bardzo zależy na tym, żeby manipulować tym, o czym my rozmawiamy. Tymczasem wiadomo, że Polska ma w ogóle problem z postrzeganiem rozwiązań w zakresie praworządności, że ta duma ministra Ziobry, że nadzwyczajne mechanizmy wprowadzone do obszaru prawa i sądownictwa niby się kończą, ale to oznacza, że one długo trwały i zresztą widać na naszych oczach, jakie poprzynosiły efekty. Presja teraz na niwelowanie tego zapisu upominania się o praworządność w Polsce z tym punktem 7 oznacza, że w istocie powinniśmy rozmawiać o zupełnie innych sprawach w zakresie działania i ręcznego sterowania nominacji w sądach i tak dalej.
Więc
ja bym wolał, żebyśmy pilnowali właśnie takiej zasady, że nie ulegamy temu, co mówią politycy, tylko patrzymy na to, co robią. Otóż w obszarze i w działce ministra Ziobry jest wiele kwestii, które rodzą poważne wątpliwości. To dotyczy Sądu Najwyższego, to dotyczy KRS-u, to dotyczy tego, jak będą zresztą postrzegani i będą mogli funkcjonować nominaci ministra Ziobry, bo się okazuje, że wielu z tych, których nominował w tym ręcznym, dosyć aroganckim, nadzwyczajnym sterowaniu, właśnie rezygnują, bo nie są partnerami uznanymi w środowisku sędziów.
Panie profesorze, zaostrzenie prawa działa na wyborców? To się może podobać?
Właśnie, przy całym szacunku dla przedmówcy, ja jeszcze raz wrócę do uwagi elektoratu i przez ostatnie lata, to nie jest kwestia ostatnich 8 lat, ale nawet dłużej, rzeczywiście obywatel czasami stawał wobec poczucia takiej bezkarności. Bezkarności rozumianej, że rzeczywiście za batonika wkłada się kogoś tam do więzienia, bo jest bezradny, bo jest czasami właśnie jak gdyby niepełnosprawny, w sensie umysłowym. Natomiast ci, którzy rzeczywiście gdzieś tam są sytuowani na górze, myślę o strukturach oligarchicznych, bądź na poły mafijnych, mają na tyle silne jak gdyby narzędzia w postaci adwokatury, w postaci adwokatów i myślę, że to elektoratowi, patrząc oczami elektoratu, podoba się w kontekście pewnej konsekwencji działania. Stąd też te działania, pomijając już kontrowersje, o których mówił mój przedmówca, mogą wzbudzać zaufanie, że rzeczywiście prawo jest równe dla wszystkich. Poza tym znajdywanie, powiedzmy, odzyskiwanie pieniędzy z VAT-u, rozbijanie, a to się dzieje za sprawą CBA, rozbijanie różnego rodzaju struktur świata przestępczego, może budzić nadzieję, że to w jakiś sposób przynosi zamierzone rezultaty.
Natomiast na konwencji, kiedy Zbigniew Ziobro ogłosił, że chce zaostrzenia kodeksu karnego, jeszcze raz wystąpił Jarosław Kaczyński, który tak jakby troszeczkę dystansował się, tonował tę wypowiedź. To może być tak, że to zaostrzenie jest w sprzeczności z wizją Zjednoczonej Prawicy, która chce złagodzić
obraz. Że jest to swoistego rodzaju gra pod tytułem Dobry i Zły Policjant. Aby rzeczywiście znaleźć jakiś tam kompromis, jedna ze stron, a Ziobro jest znany z tego, że jest dość radykalny w swoich stanowiskach, jest tonowany przez środowisko prezesa Kaczyńskiego, który pokazuje, że mimo wszystko my mamy jak gdyby na uwadze także pójście tym takim mniej kolizyjnym kursem w kierunku modernizacji tego wszystkiego, co gdzieś tam po drodze zostało zniszczone.
To właśnie, ale to tylko słusznie pan profesor tutaj dotknął tej kwestii, że znowu, to nie jest tylko sprawa tych obietnic, tylko także jakości kursu. No na przykład media nieprzypadkowo mówią o napięciach między właśnie tą linią Ziobry, która przecież była dosyć konfrontacyjna z Unią Europejską, jeśli chodzi o sygnalizowanie problemu z praworządnością, a linią premiera Morawieckiego. Więc tutaj są pewne napięcia, które pokazują, że te strategie odmienne, pamiętajmy, że to jest prawie to samo środowisko, tylko przemieszczanie się na fotelach rządowych. Premier stał się wicepremierem i odwrotnie, ale jednocześnie jakieś próby zmiany wizerunku zarówno w skali międzynarodowej, jak i adresowane do tego miękkiego, szerszego elektoratu są wprowadzone, co nie musi się odbywać bez kosztów dla pozycji ministra Ziobry.
A jeśli już mowa o praworządności, pan profesor tę kwestię przywoływał, to wczoraj media nieoficjalnie informowały, że Komisja Europejska stawia warunek zakończenia sprawy związanej z artykułem 7. Jeśli strona polska wycofałaby się z Izby Nadzwyczajnej, pozostałaby pierwsza prezes Sądu Najwyższego, a także sędziowie, którzy mają 65 lat, nie musieliby prosić prezydenta o zgodę na dalsze orzekanie.
Czyli główne pomysły, z których był dumny minister Ziobro, w istocie są zakwestionowane.
Tak. I czy to są warunki do spełnienia?
Cokolwiek trudno powiedzieć, bo trudno wróżyć z fusów, natomiast niewątpliwie ten kurs kolizyjny wcześniej realizowane przez środowisko rządzących, on został wyraźnie zmiękczony. I rzeczywiście myślę, że samej Unii, jak i Polsce chodzi o to, żeby mimo wszystko ten kompromis miał jakieś ręce i nogi, patrząc na sytuację w samej Unii, a także w Polsce. Polska jest przed wyborami. Unia Europejska ciągle trzeszczy w szwach, jeśli chodzi o kryzysy. W ogóle ja dostrzegam tutaj coś, co nazywam degradacją elit Unii Europejskiej. Proszę spojrzeć na ostatnie wybory we Włoszech, gdzie zarówno lewa, jak i prawa strona została zmieciona. Pozostał środek, czyli Ruch Pięciu Gwiazd i Liga Północna, która jest antyestablishmentowa, a jednocześnie antyeuropejska. To są następne i następne sygnały, że coś trzeba zrobić. Unia w tym sensie, w sensie elit swoich, jest tak zawieszona w próżni nad obywatelami. I dlatego ona też nie chce stawiać wszystkiego na ostrzu noża, bo też ma dużo.
Tylko jeszcze jedno słowo o samym Ziobrze, jeśli wolno. Mianowicie pamiętajmy, że on występuje w dwóch rolach. Prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości i wystarczająco było obnażone to pojawienie się pęknięcia, wręcz sprzeczności w jego kondycji, kiedy jako minister sprawiedliwości nie zgadzał się ze sobą jako prokuratorem w kwestii oceny jakości ustawy, którą najpierw sam popierał z jednej strony, a z drugiej strony
obnażał. A już kończąc ten wątek, te oczekiwania, jeśli są one prawdziwe, bo informacje są nieoficjalne Komisji Europejskiej, są do spełnienia, czy to są zaporowe oczekiwania ze strony Polski?
Ja sądzę, że to jest taki punkt pokazujący test na wiarygodność, bo to, że się opublikuje na przykład jako rozporządzenia wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a potem się doda, że właściwie to nie znaczy, to są takie gesty pozorowane. Więc tutaj prawdopodobnie Unia Europejska, rozumiejąc, że te powierzchowne, pozorowane gesty bez znaczenia były przepychane jako właśnie, że tak powiem, element przetargowy, to tu się pojawia moment, w którym już na przetargi nie będzie miejsca.
No, jeśli
także
Polska
dlatego, że
odmówi,
to oznaczało pryncypialne punkty w polityce ministra Ziobry, ale, i tamtej konfrontacyjnej, ale, polityki rządu.
Panie profesorze, ale jeśli, tak jak słusznie zauważył pan redaktor, Polska odmówi i co?
No właśnie, co dalej?
I Unia, w sensie Komisji Europejskiej, traci twarz, bo nie jest w stanie przyjąć takich narzędzi, które by w jakikolwiek sposób zmieniły kurs, patrząc na ostatnią,
jest
chociażby
na stole
politykę
sprawa
Węgier.
Wiązania budżetu europejskiego i jego.
Ale specjaliści mówią, że jeśli tak, to i tak dopiero w kolejnej perspektywie,
no
że
tak,
nasz traktaty na to nie pozwalają.
Ja uważam, że to tylko będzie oznaczało kamyk w takiej lawinie, takiej równi pochyłej zapaści możliwości w ogóle reprezentowania interesu Polski na forum
Panie
także
profesorze, spójrzmy znowu na
to
Europę, na ostatnie wybory na Węgrzech, które nie potwierdzają tezy europejskości w rozumieniu elit właśnie.
Ale
tego,
Węgry
co
są
dzieje
w innej
się
sytuacji, nawet bardziej korzystnej. Tutaj
zgoda,
są mądrzejsi,
zgoda,
zdaje się, niż
ja,
my.
Ja przez
wszystko
cały czas zastanawiam się nad inną sprawą, a mianowicie chodzi o to, żeby ani jedna, ani druga strona nie straciła twarzy. Dlatego też myślę,
ale to się
że
nie
następne
da trybem pozoru. W którymś momencie się mówi sprawdzam.
Myślę, że za rok Parlament Europejski będzie zupełnie inaczej wyglądał niż ten obecny. I Unia Europejska ma też tego świadomość, ponieważ te elementy, ruchy oddolne powodują, że zmieni się geografia samego Parlamentu Europejskiego. Dlatego też, żeby nie zaostrzać sytuacji, trzeba znaleźć jakieś pole kompromisu i ku temu strony dążą.
Do wyborów przygotowuje się także opozycja, ale o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. But in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 That we are sold out, kisses fading, but the band plays on now. We're crying, crying, so let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly. But the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go. But at least we stole the show. At least we stole the show. Ooh, at least we stole the show. Ooh, at least we stole the
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska pod taką nazwą PO i Nowoczesna wystartują wspólnie w wyborach samorządowych do sejmików województw. W minioną sobotę liderzy obu ugrupowań zaprezentowali nazwę komitetu na Mazowieckiej Konwencji. PO i Nowoczesna idąc razem mają szansę na dobry wynik, panie profesorze?
Ja myślę, że w tym momencie środowisko PiS się cieszy. Przynajmniej miałem takie sygnały, ponieważ będą mieli tak zwanego jednego wroga, nie można będzie rozgrywać go, czyli oni wychodzą z pozycji antypisu. Czy to im pomoże? Ja myślę, że Nowoczesne notowania na dzień dzisiejszy są na tyle słabe, iż zdaje sobie sprawę Nowoczesna, że nie jest w stanie samoistnie, jako samoistny byt zaistnieć na scenie politycznej na poziomie tych wyborów samorządowych. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, myślę, że w ten sposób traci na swojej tożsamości i wyrazistości. To jest bardzo niebezpieczne, jeśli się podklejamy. Na tym przejechało się środowisko lewicowe. Myślę o środowisku polskiej lewicy, którego to tożsamość uległa rozmyciu. I myślę, że teraz, jeśli już mówimy o lewicy, myślimy o SLD, to ono rzeczywiście próbuje iść samodzielnie, ale to by świadczyło o pewnej dojrzałości, czy dojrzewaniu. Na teraz chyba Nowoczesna próbuje za wszelką cenę ratować wizerunek, co nie oznacza, że mu się to uda.
Panie profesorze, jest szansa, że ten wspólny start będzie oznaczał dobry wynik w wyborach samorządowych i czy to jest takie małżeństwo na dłużej?
No, ja nie lubię prorokować. W polityce właściwie nic nie jest na dłużej, bo interes doraźny często i kalkulacja układu sił w krótkiej perspektywie walki o władzę rozstrzyga, więc w tej drugiej kwestii raczej to w ogóle nie staje taka, nawet jakby podpisano dzisiaj przy kamerach, że właśnie postanawiają dozgonną więź, to nie ma żadnego znaczenia. Wystarczy, że przyjdzie nowy przewodniczący, tak jak przy zmianie przewodniczącego w Nowoczesnej i nagle wcześniejsze uzgodnienia między Petru a szefem PO nie miały większego znaczenia. Więc natomiast ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, te wybory samorządowe, one nie są takie homogeniczne, tylko mają różne wymiary. Inaczej to wygląda na poziomie sejmików samorządowych i tutaj rzeczywiście takie zespolenie forum tej alternatywy pisowskiej pozwala je uzyskać więcej, ale na poziomie sejmików. Podczas gdy wybory burmistrzów, wójtów i prezydentów oraz rad miejskich czy gminnych rządzą się już bardziej takim bliskim ciału koszuli postawą i zresztą bym dopowiedział, że nie wolno zapominać o tym, że w wyborach samorządowych jednak poza podmiotami partyjnymi często odnosiły i odnoszą na szczęście dla społeczeństwa obywatelskiego sukcesy podmioty no właśnie takie oddolne, nie reprezentujące partyjnego myślenia. I ja powiem szczerze, osobiście bardzo liczę na to, że właśnie te podmioty, tak jak we wcześniejszych wyborach samorządowych, przynajmniej w niektórych miejscach odniosą sukces, pokazując, że nawet partie, bo pan tutaj tak chwalił pan profesor SLD, no więc może rosnąć, że tak powiem, jakiś słupek poparcia, niezależnie od tego, że partia właściwie lokalnie, czy nawet w skali kraju niewiele robi i to raczej jest wypadkowe różnych przetasowań w innych sferach. Ja nie widzę specjalnego dojrzewania partii politycznych do tego, żeby coś zaczęły inaczej postrzegać, jeśli chodzi także o wspieranie rozwiązania lokalnych, więc to musimy jeszcze chwilę uzbroić się
w cierpliwość. Sprawdziłem, dla tej koalicji będzie choćby to, ilu Nowoczesna będzie miała kandydatów na prezydentów, na przykład w dużych miastach. Kandydatem Platformy na prezydenta Wrocławia ma być Kazimierz Ujazdowski, były polityk PiSu. Panie profesorze, to otwarcie się na polityków dawnych oponentów, to może pomóc czy zaszkodzić?
To jest czytelne dla wyborców? Myślę, że to się dalej wpisuje w tą formułę antypisu. To po pierwsze, po drugie, czy rzeczywiście to pomoże samemu Ujazdowskiemu? Mam pewne wątpliwości. Trudno jest wróżyć z fursów, na ile to środowiska, nazwijmy to, i rządzących, i obecnej opozycji będą silne, aby przeforsować właśnie swoje jak gdyby projekty. Z tego co pamiętam, tam wcześniejszym kandydatem była pani profesor, która została w jakoś taki dziwny sposób wymiksowana. Myślę,
profesor Chybicka.
Tak, myślę, że właśnie opozycja liczy na bardzo większą wyrazistość i w tym kontekście pan Ujazdowski jest bardziej wyrazisty.
Ciekawy przypadek dotyczy także Gdańska, jak wiemy, gdzie widać wyraźnie, że myślenie o aktualnych wyborach także wprowadza elementy poszukujące pewnej dynamiki, także uwzględniającej to, że stabilizowanie wcześniejszych rozwiązań, nawet korzystnych, może nie przynieść pożądanego efektu. Ja generalnie uważam, że znowu działa tutaj mechanizm zdrowy politycznie, to znaczy poszukiwanie możliwości otwierania, przesuwania granic, pozyskiwania nowych, że tak powiem, wyborców za cenę negocjowania pewnych nawet kontrowersyjnych zachowań. No, no niestety tak jest, ale na wyższym poziomie dojrzałości, jeżeli już tym terminem się posługiwać, to obowiązuje nie zasada jednoznaczności, prawda, tylko takiej ambiwalencji, takiego otwierania się na zniuansowanie rozstrzygnięć. W polityce nie ma miejsca właściwie dla takich jednoznacznych postaci, chociażby w tym sensie, że one zamykają dostęp tylko do elektoratu pryncypialnego, a nie o to chodzi w wyborach, w szczególności samorządowych.
Tę dojrzałość, panie profesorze, ja rozumiem w bardzo prosty sposób. Jeśli jeden i drugi i trzeci raz nie istniejemy na scenie politycznej, myślę o środowisku SLD, to praktycznie nas nie ma. To, co dzieje się na dzień dzisiejszy z partią Razem, ona gdzieś tam się po prostu sytuuje w ogonku. Dlatego też, jeśli...
Nadal są rozproszeni właśnie, tak, gdzie już tu dojrzałość.
I jeśli natomiast SLD pozwoli sobie na to, żeby po prostu być ciągle podklejanym, czy też podczepianym pod różne koalicje, to ona traci swoją tożsamość. I w tym sensie miałem na myśli dojrzałość partii nie tyle w sensie programowym, ile w sensie wizerunkowym.
Ale 40% spadli najpierw do 4, teraz im przyrasta nie wiadomo z jakiego powodu, prawda, do tych 9, że nawet pierwsze sondaże mówią, że SLD mogłoby wejść do Sejmu, więc to rozproszenie samo w sobie, zwłaszcza po stronie lewicy, nadal będzie ciążyło także w wyborach samorządowych. To jest moja teza.
I zmienimy jeszcze temat. Grupa Radnych z Bydgoszczy dąży do wprowadzenia miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro. Taka inicjatywa pojawiła się w naszym regionie także m.in. w Grudziądzu. Tam uchwała Rady Miasta unieważnił wojewoda. Także w Bydgoszczy radni zapowiadają drugie podejście do tego tematu. Pomysł ma zwolenników i przeciwników. Zwolennicy mówią, że skoro państwo wstrzymało finansowanie zabiegów, jedyne wyjście to wsparcie samorządów. Przeciwnicy twierdzą, że to nie są zadania własne gminy. Profesor Janusz Golinowski, samorządy powinny finansować in vitro?
To nie są zadania własne gminy. To nie jest kompetencja samorządów. To jest efekt tak
zwanej
polityki.
Ale skoro nie ma centralnego programu, to ktoś powie,
no tak, ale lukę trzeba wypełnić. Cała rzecz polega na pewnej, nazwijmy to, socjotechnicznej grze, że jeśli znajdziemy właśnie wsparcie ze strony właśnie środowiska lokalnego, to przedstawiciele samorządu o prowinencji właśnie PO czy Nowoczesnej bardzo starają się, że właśnie w tym momencie zaistnieć.
Ja bym jednak tylko trochę zakwestionował, jeśli pan pozwoli, to słowo, że to jest tylko socjotechnika, bo ja uważam, że sprawa jest znacznie poważniejsza. Mianowicie właśnie wybory samorządowe są świetne na okazję do tego, żeby przypomnieć, że lokalnie Polska obywatelska i społeczeństwo nie może być zakładnikiem dominującej, i to jeszcze słabo, opcji politycznej czy ideologicznej, która przepchnie coś centralnie. No właśnie taka decentralizacja i możliwość oddolnych inicjatyw, także pokazujących, że lokalnie no ta taka federalizacja trochę państwa w stosunku do tego, co mogą, co potrafią zrobić samorządy, jest tutaj korzystna na tym etapie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
I kończąc naszą audycję, jeszcze jeden wątek. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oświadczył, że nie ma oznak, by syryjski reżim prezydenta Bashara al-Assada przygotowywał nowe ataki chemiczne. To wciąż zachowuje ograniczoną zdolność do przeprowadzenia ich w przyszłości. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu siły USA, Francji i Wielkiej Brytanii zaatakowały kilkanaście celów na terenie Syrii. Był to odwet za atak chemiczny w Dumie pod Damaszkiem, o który Zachodnia koalicja oskarża prezydenta Syrii. Panie profesorze, no, jakie mogą być dalsze scenariusze? Czy ten atak rozwiązał jakieś problemy?
Ja bym powiedział troszeczkę szerzej. Mam takie wrażenie, że świat ostatnimi czasy nabrał małpiego rozumu. Myślę o geopolityce, myślę o pewnych inscenizowanych grach.
Co to znaczy?
Inscenizowanych, czyli prowokowanych przez różne środowiska ze wskazaniem jednoznacznie na winnego, bez rozsądzania o winie. I to jest bardzo niebezpieczne. Jeśli wziąć pod uwagę, że Syria skupia jak gdyby zainteresowanie takich mocarzy jak Stany Zjednoczone, Rosja, Turcja, Iran, Arabia Saudyjska, bardzo łatwo o pomyłkę. Ja bym tutaj był bardzo, bardzo, znaczy już nie wspomniałem o Chinach. To może być preludium do bardzo poważnych konfliktów i myślę, że tak jak się stało, że każda ze stron zachowała twarz, stało się optymalnie dla samego świata.
Ale nie zapomnijmy się wolno, że to Rosja zablokowała na forum Rady Bezpieczeństwa wniosek nawet, żeby powołać międzynarodowe grono ekspertów, którzy by zbadali bez takiej podejrzliwości co do stronniczości, sam fakt udokumentowany w mediach, że atak chemiczny w Syrii, gdzie poszkodowanymi były dziesiątki, jak nie setki dzieci, jest faktem udokumentowanym. Skąd się te środki wzięły i co tam robi Rosja i dlaczego Rosja tak dramatycznie blokuje możliwość zweryfikowania tego faktu, to są pytania,
ale
które
to
dobrze
pokazuje,
stawiać.
Panie profesorze, to pokazuje pewien paraliż, że tak naprawdę, tak jak pan mówi, wszystkie strony chciały zachować twarz.
Nie tyle.
Prezydent
nie
USA podtrzymuje wolę, żeby Amerykanie wyszli
Tyle paraliż, ale strach. Ja przypomnę państwu, że 1 marca Putin pokazał 5 rodzajów swoich zabawek militarnych. To przeszło bez echa, ale to postawiło troszeczkę Zachód na baczność. Patrząc na jak gdyby słabnięcie pozycji mocarstwa i Zachodu, nie tyle w kontekście Rosji, ale Chin, to zmienia jak gdyby obraz geopolityczny. I akurat Syria stała się takim momentem właśnie, gdzie skupiły się te interesy mocarstw regionalnych i mocarstw tych tak zwanych podstawowych.
A do czego to może doprowadzić? Świat się znów podzieli na strefy.
Się podzielił.
Jest podzielony na
strefy. Się dziwię, ponieważ ja tym się troszeczkę interesuję. Literatura zachodnia jest pełna artykułów dotyczących wielobiegunowości współczesnego świata. Polska uparcie wierzy w to, że podział z okresu zimnej wojny dalej pozostał. On już nie jest. Stany Zjednoczone stanęły wobec właśnie takiego państwa jak Chiny. Przede wszystkim na to zwracam uwagę. I to, co widzimy teraz w Syrii, to jest tylko konsekwencja różnych form inscenizacji, bo my do końca nie wiemy. Zresztą w warunkach wojny, w warunkach wojny informacyjnej, w warunkach postprawdy, w warunkach fake newsów, to wszystko staje się bardzo płynne i umowne. I rzeczywiście dociekanie jest bardzo trudne, zważywszy na wielość interesów różnych stron.
Ale dopowiem tylko, przepraszam, że Rosja wydaje się nie ma szans zwycięstwa w wyścigu zbrojeń, tak jak przegrał zimną wojnę Związek Radziecki, zwłaszcza, że po stronie Zachodu są jeszcze środki dyscyplinowania także finansowego Rosji i z dnia na dzień może miliardy dolarów traci tylko na mechanizmach blokujących wymianę z Zachodem.
Temat geopolityki bardzo ciekawy, z pewnością będziemy do niego powracać. Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dziękuję.
Naszym gościem bardzo dziękuję. I profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
Dziękuję, do usłyszenia.
Bardzo państwu dziękuję, do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.